Chwała Bogu, bracia i siostry. Witajcie świadomi swojej nędzy, gdyż wasze jest Królestwo Niebios. Witajcie dzisiaj na nabożeństwie zasmuceni. Są tacy? Witajcie, bo doznacie pociechy. Witajcie pokorni, bo dziedziczycie ziemię. Witajcie złaknieni i spragnieni sprawiedliwości, gdyż będziemy nasyceni. Witajcie miłosierni, bo dostąpimy miłosierdzia. Witajcie czystego serca, gdyż będziemy oglądać Boga. Witajcie niosący pokój, gdyż będziemy nazwani synami Boga. Witajcie prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo nasze jest Królestwo Niebios. Witajcie ci, którzy mierzycie się na co dzień ze zniewagami, z prześladowaniami, z tym, że ktoś kłamie na nasz temat ze względu na Jezusa. Możemy się dzisiaj ucieszyć niezmiernie, jak mówi Słowo Boże, bo czeka nas zapłata w niebie. Te słowa to parafraza tego, jak Pan Jezus kiedyś, widząc tłumy, rozpoczął swoją mowę. Rozpoczął, powiedzmy, nabożeństwo, bo spotkanie z Nim to było takie nabożeństwo, żeby pocieszyć. I dzisiaj też witam oczywiście wszystkich. Witam tych, co są radośni i cieszę się, jeżeli dobrze się macie, ale witam tych, jak czytałem ze słowa z Ewangelii Mateusza, tych, którzy są zasmuceni, którzy się ciężko mają, którzy znoszą jakieś prześladowania, bo czeka nas coś wspaniałego w przyszłości, w niebie. Jest to nam to przyobiecane, jeżeli tak się dzieje ze względu na Jezusa Chrystusa. A zaczniemy nasze nabożeństwo od hymnu, którego nie wiem, czy ja znam, sercem radosnym zaśpiewamy to jeszcze na siedząco. Wsłuchajmy się w te słowa, włączajmy się w tą pieśń. Niech ona nas też wprowadzi w pewne myśli w czas tego nabożeństwa.
Pobój się, to mi to pragnę.
Pan Jezus dawał obietnicę tego, że kiedyś w niebie czeka nas wielka zapłata, tak jak czytałem w tym fragmencie na początku. Może dobrze jest, kiedy nie jest nam za dobrze tutaj na ziemi, kiedy właśnie jesteśmy zasmuceni na tą chwilę, kiedy jesteśmy złaknieni, spragnieni sprawiedliwości. Bo gdybyśmy tutaj byli nasyceni, to jaka byłaby nasza tęsknota? Czy zdarzyło wam się pomyśleć, już nie mówię powiedzieć, ale pomyśleć, że jak dobrze, jakby Pan Jezus jeszcze nie powrócił przez parę lat, bo chcielibyśmy się nacieszyć młodością, nie wiem, samochodem, małżeństwem, dzieckiem, żeby dorosło, zobaczyć, jak poprowadzić kiedyś do ołtarza i tak dalej. Mamy takie przyziemne różne myśli, jak to fajnie byłoby jeszcze doświadczyć różnych rzeczy. I kiedy jest nam dobrze tutaj, kiedy stan konta się zgadza, kiedy jest tam ileś zer, i nie tylko zer, ale coś przed tymi zerami, kiedy dach nie cieknie, kiedy jest to do garnka włożyć, kiedy zakochani jesteśmy, to czy wtedy tak myślimy o tej zapłacie w niebie? Czy może jest jednak większa głębia w tym, co powiedział Jezus, że szczęśliwi są zasmuceni, że szczęśliwi są świadomi swej nędzy, że szczęśliwi są ci, którzy oczekują sprawiedliwości, są złaknieni i spragnieni. Myślę o tych ostatnich dniach, zbliżamy się powolutku, ale z mojej perspektywy bardzo blisko do konferencji, która przed nami, bo będziemy mówić o tym, że Jezus nadchodzi. Będziemy nasze myśli skupiać na tym, będziemy w Słowie Bożym szukać konkretnych fragmentów i je rozważać tutaj z tego miejsca. Przypominam, polecamy się bracia, którzy mają usługiwać modlitwie waszej wstawienniczej, żebyśmy mieli światło od Ducha Świętego, bo to jest też piękne, że ten sam Duch, który pokazywał pewne rzeczy Janowi, ten sam Duch, który z Danielem był, ten sam Duch i nam towarzyszy Kościołowi i możemy przez to mieć odpowiednie zrozumienie tego, co się zbliża. Ale myślę o tych ostatnich dniach, że to się zbliża. Nie będę dat podawał. Ja myślę, że to się zdarzy za mojego życia, że Kościół zostanie pochwycony, ale my mamy być gotowi. I Pan Jezus mówił o tych czasach w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale czytamy: i jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop i wszyscy zginęli. Podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Podobnie, czy tak samo będzie w tym dniu i ten dzień się zbliża. Mało jest konferencji w kościołach o tym, że nadchodzi ten dzień. Więcej jest o udanym przywództwie, o finansach, o zdrowych relacjach w rodzinie, bo o tym jest bezpieczniej mówić. Ale kiedy my chcemy głosić, a Słowo Boże mówi o tym wyraźnie, że ten dzień nadchodzi, że się zbliża i że będzie podobnie jak w tamtych dniach, za Noego, za Lota, to będą się pukać w głowę. Ja mam świadomość, że 5 lat spędziłem na teologii i wszystkie osoby z roku, jakbym im powiedział, że wierzę, że to się zdarzy już niedługo, to by się popukali w głowę, że się naczytałem czegoś, że teorii spiskowych. Ludzie będą na nas dziwnie patrzeć, a czy my podejmiemy ryzyko, żeby ich ostrzegać przed tym, że ten dzień się zbliża? Bo ryzyko jest takie, że nas wyśmieją, że nas będą prześladować, że stwierdzą, że zbzikowaliśmy. Bo to jest dla ludzi science fiction, jak to się mówi. Bo nie potrafią sobie wyobrazić. Ale czy za dni Noego, kiedy jakiś facet budował olbrzymi statek w suchym miejscu, nawet nie w suchym doku, i mówił, że ulewa, zaleje świat, a nie było wtedy do tamtego czasu deszczu w ogóle, czy nie brzmiało to jak science fiction? A ogień z nieba, który pochłania miasto. Czy nie brzmi to jak science fiction? Coś niemożliwego. I naszą rolą nie jest dokładnie ludziom wytłumaczyć, jak to fizycznie może się stać, że na obłokach zostaniemy porwani, że ludzie zmartwychwstaną. Ale naszą rolą jest wierzyć Słowu Bożemu, że jeżeli jest tak napisane, że podobnie jak za tamtych dni to się zbliża, to się wydarzy. Myślę o tym i niech będzie to też naszą taką myślą na początek tego nabożeństwa, kiedy będziemy zaraz uwielbiać Pana Boga. Nie to, żeby się bać, nie to, żeby wiedzieć dokładnie jak, ale Kościół ma czekać. Kościół pierwszych wieków pozdrawiał się pozdrowieniem Maranata, czyli przyjdź Panie Jezu, czy Jezus nadchodzi. Czy w nas jest żywe to pozdrowienie, ta myśl i to pragnienie zarazem, żeby Pan Jezus przyszedł. Jeżeli jesteśmy zasmuceni, to tak. Jeżeli jesteśmy złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, to tym bardziej będzie żywe w nas to pragnienie, ta tęsknota, żeby ten dzień przyszedł. Jeżeli dzisiaj nam jest dobrze, wygodnie, wszystko się układa, to trudniej w sobie wykrzesać tą tęsknotę. To może się pojawić ta myśl, jeszcze nie, Panie Jezu, a to jest bardzo niebezpieczna myśl. A panny, które czekały, jedne i drugie miały bańki z oliwą. Ale może jedne były gotowe, drugie nie były gotowe. Te drugie, niemądre, jak mówią przyjemniejsze przekłady pisma, czy głupie, jak mówią inne przekłady, bardzo dosadnie. One chociaż oczekiwały teoretycznie, to kiedy przyszła informacja, że oto nadchodzi, nie były gotowe i chciałyby, żeby to jeszcze chwilę potrwało, żeby zdążyły skoczyć, gdzieś tam się zaopatrzyć i przygotować. Bądźmy gotowi, żyjmy tą nadzieją. Na początek tego nabożeństwa chciałem powiedzieć Maranata, przyjdź Panie Jezu, niech to wybrzmi z naszych serc, niech to wybrzmi z naszych ust, niech to będzie treścią naszego życia, że my oczekujemy, my wierzymy, my wiemy, że ten dzień się zbliża. Powstańmy proszę do modlitwy, a potem będziemy uwielbiać naszego Boga, naszego Pana w niebie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty zostawiłeś nam swoje słowo, Panie, że zostawiłeś nam obietnicę, bardzo wyraźną, Panie, i ja mogę oczekiwać tego dnia, oczekuję tego dnia, że Ty przyjdziesz po swój Kościół, tak jak obiecałeś, Panie, ja wierzę w to, co Ty powiedziałeś, że kiedy przygotujesz miejsce w niebie, u Ojca, to powrócisz po nas i zabierzesz nas do siebie, Panie, porwiesz na obłoki. Nie wiem, jak to się wydarzy, ale wiem, że to się wydarzy, Panie. Ufam Twojemu Słowu i chcę, Panie, żeby to oczekiwanie, ta tęsknota za spotkaniem z Tobą była treścią mojego życia, Panie. Wyznaję to, że wiele rzeczy mnie pochłania każdego dnia, Panie. Że znajduję czas na różne rozrywki, Panie. Że staram sobie umilić poszczególne dni, Panie, bo wydaje mi się, że zasłużyłem na to czy na tamto. Przepraszam Ciebie za to i chcę teraz wyznać to, Panie. Chcę wołać do Ciebie. Chcę mówić, Panie, wzdychać z całym Twoim Kościołem, z oblubienicą, która jest na tym świecie. Przyjdź, Panie Jezu. Tak jak mówi objawienie, że Kościół, że Duch i Kościół i oblubienica wołają. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie, i prosimy Ciebie o to, żebyś przyszedł do naszych serc, Panie, żebyś był obecny podczas tego nabożeństwa, żebyś w Duchu Świętym przechadzał się, wylewał, Panie, napełniał, przepełnił nas swoją obecnością, Twoją mądrością, pociechą, pokrzepieniem, tęsknotą, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś działał wśród nas, a teraz przyjmij uwielbienie z naszych ust, kiedy będziemy śpiewać na Twoją chwałę. Amen.
Zastępy aniołów, oddajcie mu cześć. Pamiętajcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do jego zachodu niech imię Pana będzie pochwalone. Pan jest wywyższony ponad wszystkie narody, Jego chwała ponad niebiosa. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który mieszka na wysokości, który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi. Podnosi nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego, aby go posadzić z książętami swego ludu. On sprawia, że niepłodna staje się matką domu cieszącą się dziećmi. Halleluja.
Chwalcie naszego Boga.
Wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych gromów mówiących. Alleluja, bo objął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę. Tak mówi Słowo Boże. Nie wiem, czy tam był podkład muzyczny, kiedy Jan słyszał jakby szum wielu wód, głos wielbiący Boga. Także zachęcam, byśmy teraz, tak jak tu stoimy, i mali, i wielcy, i młodzi, i starzy, i ci, którzy się mają dobrze, i którzy się mają źle, oddajmy wspólnie chwałę Bogu. Niech Bóg usłyszy i Twój głos, który dzisiaj.
Thank you. się w bezdomnym dziecku Betlejem. Na ciebie zszedł, by zbawić nas, by przebaczenia nastał czas. Na krzyżu sam za każdy grzech, by uspokoić Boży gniew. Uwolnił mnie z ciężaru win, umarłem z nim i żyję w
siostry kiedyś w życiu coś takiego, że byliście w coś zaangażowani, wszystko szło dobrze, ale polecono wam, żeby dopełnić jakichś tam formalności, jakichś szczegółów i nie dopilnowaliście tego, nie dopełniliście tego i z tego powodu coś ważnego przeszło wam koło nosa. Czasem coś takiego się zdarza, na przykład ktoś zatrudnia się na okres próbny i mówią, dobrze, będziesz tu pracował, super, tylko musisz przynieść mi tam jakieś wyniki badań okresowych albo psychotechnicznych i będziesz miał pracę. I już człowiek pracuje, szczęśliwy, zadowolony, ale przegapił tę małą sprawę. I potem, no a gdzie to, sorry, nie możesz być. Tak się czasem zdarza komuś, że przegapił coś tam w formalnościach i nie może wjechać, dojechał do granicy i nie chcą go wpuścić do tego kraju, do którego jechał. I musi zawracać w inny. Już nieraz słyszymy relacje, nawet niektórzy z darami gdzieś jechali, żeby zawieźć, zorganizowali dużo ludzi i środków i co, i nic z tego. Czasem coś przegapimy, nie dopełnimy i z kartą tam przy tym terminalu, sklepie, kolejka stoi, a my próbujemy, nie działa, nie przechodzi. I czerwony się człowiek robi, wstydnie, bo przecież mam pieniądze, ale coś tam nie dopełniłeś. Tak się czasem zdarza. Trzeba dopełnić wszystkich wymogów, żeby przejść, żeby pójść, żeby mieć różne też korzyści. Od środy w naszym zborze rozmawiamy o Aaronie, arcykapłanie izraelskim. I trochę żeśmy w tę środę powiedzieli o nim dosyć ważnych rzeczy. Wiemy z Biblii, że jako starszy o 3 lata brat Mojżesza był zaangażowany w to wyprowadzanie Izraela z niewoli egipskiej. Był ustami Mojżesza, tam pertraktowali z Faraonem, Aaron ogłaszał te plagi. Był już ważny, był zaangażowany w służbę Bożą jak najbardziej. Ale docelowo, jak wiemy z Biblii, był wyznaczony przez Boga do tego, żeby być arcykapłanem, żeby służbę kapłańską sprawować w Izraelu. I chociaż po drodze zdarzyło mu się dużo wpadek, o jednej właśnie z nich mówiliśmy, o poważnej wpadce mówiliśmy w środę, o tym, że tak się zachował, jak się nie powinien przywódca zachowywać. Ale pomimo tych różnych wpadek, Bóg go nie przekreślił. Bóg w swojej łasce dał mu szansę. Bóg nie zmienił zdania odnośnie tego, co zaplanował dla Aarona, ponieważ dary, łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną, jak mówi list do Rzymian 11:29. Jeśli Bóg kogoś powołał, wyznaczył, to jego jakieś tam chwilowe błędy nie zniechęcą Boga. Co powinno nam wszystkim dodać otuchy, bo każdy z nas coś tam uchybił w swoim życiu. Ale nie myślcie, że to już nas przekreśla. Bóg chce swoje plany w naszym życiu osiągnąć. I właśnie w życiu Aarona nadeszła właściwa pora, by zajął wyznaczoną mu pozycję, by podjął się służby kapłańskiej. I chociaż instrukcja odnośnie tego, co należało robić jako kapłan, była już gotowa, jednak Aaron nie mógł tego zacząć. Chociaż wszystko już było jakby wiadomo i był zbudowany już przybytek i wszystkie sprzęty już tam stały, i ołtarz i tak dalej, wszystko stało, ale Aaron nie mógł jeszcze tego zacząć. Najpierw trzeba było dopełnić określonych warunków i wykonać kilka poleceń Pana. I dzisiaj otwieramy 8 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej i troszeczkę wnikniemy w Jak się zdrzemniecie, to już trudno. Domyślam się, że parę osób się zdrzemnie, ale inni może wytrzymają, bo chcemy wniknąć w tekst, który najczęściej usypia ludzi. Bo to są opisy Starego Przymierza, a co nam, my Nowe Przymierze mamy, tak dalej. Ale to wszystko jest napisane dla naszego pouczenia, dla naszego zbudowania i dla pogłębienia naszego rozumienia, o co chodzi. Trzecia Mojżeszowa, 8 rozdział, od wersetu 5 czytamy tak. Wtedy Mojżesz powiedział do zgromadzenia: oto rzecz, której Pan polecił dopełnić. Coś szczegółowego, ważnego, co musi być dopełnione, bez czego nie będzie dalej niczego, co zostało zaplanowane. Po tych słowach Mojżesz kazał zbliżyć się Aaronowi oraz jego synom i obmył ich wodą. Następnie odział Aarona w tunikę, przewiązał ją opasem i ubrał go w płaszcz. Efod spiął na nim za pomocą wypustek efodu. Potem założył mu napierśnik, do napierśnika włożył urim i tumim, na głowę założył mu zawój, a na zawoju z przedniej jego strony umieścił złotą rozetę, diadem poświęcenia, tak jak Pan polecił Mojżeszowi. Blacha, na której było napisane: Świętość Pan, poświęcony Pan. Następnie Mojżesz wziął olej do namaszczania i namaścił przybytek ze wszystkim, co było w nim. I w ten sposób go poświęcił. Częścią oleju skropił 7 razy ołtarz. Namaścił zarówno ołtarz, jak i jego przybory, kać i jej podstawę po to, aby to wszystko poświęcić. W końcu wylał nieco oleju do namaszczenia na głowę Aarona, namaścił go i w ten sposób poświęcił. Z tego fragmentu Słowa Bożego widać, że aby Aaron mógł wejść w swoje powołanie i rozpocząć służbę, musiał dopełnić kilku rzeczy podstawowych, takich jak obmycie wodą, ubranie innych szat. Szaty, wiemy, co w Biblii oznaczają, postępowanie, uczynki. Woda, obmycie wodą. Co to może symbolizować dla nas dzisiaj? Następnie trzeba było zadbać, aby te wszystkie rzeczy związane ze służbą były na swoim miejscu. Miał też zostać oznaczony przez ten diadem, że jest człowiekiem poświęconym Bogu, czyli musiały się pojawić zewnętrzne jakieś oznaki jego poświęcenia, jego przeznaczenia do służby Bożej. No i oczywiście był potrzebny akt namaszczenia olejem do pełnienia tej służby, co my byśmy dzisiaj nazwali ordynacją, włożeniem rąk, jak to dzisiaj w Kościele było. I to były czynności, kroki o charakterze zewnętrznym. Było to widać, co robili z tym Aaronem i jego synami, jak go ubierali. To wszystko było czynnością zewnętrzną. Chciałbym, żebyśmy zrobili odniesienie do naszego życia z Bogiem i naszej służby. A żeby myśleć o służbie Bożej, o byciu używanym przez Boga, najpierw potrzebne są pewne kroki o charakterze zewnętrznym, jak najbardziej. Na przykład chrzest. Nie można być zaangażowanym w służbie Bożej, używanym przez Boga, bez chrztu wiary, bez chrztu w wodzie. To musi być ważne, skoro Jezus, gdy przyszedł, aby być ochrzczonym, i tak Jan mówi: co ty, przecież ty nie potrzebujesz chrztu, to bardziej ja bym potrzebował chrztu od ciebie. A Jezus mu odpowiedział: teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. Pan Jezus w ten sposób dał nam znak, że to są rzeczy ważne. Ważna jest zmiana postępowania, bo nikt nie może zacząć służby Bogu, być używanym przez Boga naprawdę, jeżeli tak samo pije jak plął, pije jak pił, kradnie jak kradł, kombinuje jak kombinował. Jeśli jego życie się nie zmieniło, to jak Bóg może go użyć? Trzeba te nowe szaty ubrać, te białe szaty odnowionego życia. Potrzebne są oczywiście też formalne decyzje, w sensie osobistych decyzji, że się poświęcam, że się oddzielam, że w tym miejscu będę służyć. Potrzebne są decyzje Kościoła. Tak, to są wszystko rzeczy ważne, podstawowe, ale absolutnie nie można na tych zewnętrznych krokach poprzestać. Jeżeli tylko oparlibyśmy się na tych zewnętrznych krokach, zewnętrznych przejawach oddania się Bogu, to będziemy mieli kolejnego działacza chrześcijańskiego. Będziemy mieli formalnego sługę bez duchowego rozeznania, bez pojęcia, jak naprawdę tu prowadzi. Tutaj ciśnie mi się ten obraz, że arcykapłan miał założony efod, a na nim napierśnik i tutaj były te 12 kamieni i tajemnicza rzecz Urim i Tumim. Do dzisiaj nie jest to dla wszystkich zupełnie jednoznaczne, o co chodziło. Ale większość biblistów skłania się do tego, że to, że arcykapłan miał to na swoich piersiach, nie dawało mu automatycznie zdolności do rozpoznawania woli Bożej, jak należy postępować. Potrzeba było mu namaszczenia Bożego, żeby rozeznać odpowiedź Bożą w różnych ważnych sprawach, gdy właśnie stawano przed Bogiem, żeby zapytać Boga poprzez Urim i Tumim. Ktoś, kto tylko jest formalnym sługą, pewne czynności zewnętrzne wypełnił, skończył szkołę biblijną nawet, powołali go, nawet ręce na niego włożyli, parafię mu przydzielili, żeby służył, to jeszcze nie znaczy, że będzie prawdziwie sługą Bożym. Zbyt często tak właśnie się dzieje, że ktoś przeżył spektakularne nawrócenie, skończy szkołę biblijną, jest utalentowany, albo wychował się w zborze i już przez to myśli, że już to go upoważnia do służby. Słuchajcie, bracia i siostry, pod tą zewnętrzną warstwą potrzeba, aby pojawiło się głębokie przeżycie o charakterze duchowym. Powinien nastąpić akt wewnętrznego poświęcenia Bogu. Co właśnie dzisiaj chcemy konstruktywnie prześledzić, patrząc, co się dalej działo z Aaronem, jego synami, odnośnie tych rzeczy, które trzeba dopełnić, mówi Słowo Boże. Te trzy ofiary, które Mojżesz złożył za Aarona i jego synów, to bardzo dobrze obrazuje. Mojżesz w naszym obrazie będzie dla nas typem Jezusa Chrystusa, który jako arcykapłan złożył z samego siebie ofiarę za nasze grzechy, który spełnił wszystkie ofiary, o których mówiło Stare Przymierze. Aaron natomiast, jego synowie, to ty i ja, to my razem, którzy chcemy być sługami Bożymi, bo mam nadzieję, że wszyscy, jak tu śpiewaliśmy też dzisiaj, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby służyć Bogu. No bo czy może być coś wspanialszego niż służyć Bogu? To coś większego niż być Panem tutaj na ziemi. Niż być Panem własnego życia, kowalem swojego losu, żeglarzem, sterem, okrętem. To wszystko jest nic nie warte w porównaniu z tym, żeby służyć Bogu. No więc pierwsza ofiara. którą złożył Mojżesz w tym procesie wyświęcenia Aarona i jego synów. Ofiara przebłagalna, tak się ona nazywa w Biblii, w różnych przekładach, różnie troszkę, ale generalnie o to właśnie chodzi. 13 werset 8 rozdziału, jak macie Biblię otwarte, to nie patrzcie na ścianę, patrzcie do Biblii, bo to ważniejsze, byście pamiętali, gdzie to jest. Następnie podprowadził cielca ofiary za grzech. Aaron i jego synowie położyli na tym cielcu przyprowadzonym na ofiarę za grzech swoje ręce, po czym złożyli go w ofierze. Wtedy Mojżesz wziął krew, zanurzył w niej palec i dla oczyszczenia ołtarza pomazał jego rogi dookoła. Resztę krwi wylał u podstawy ołtarza, poświęcając go w ten sposób, aby można na nim było dokonać przebłagania. Potem Mojżesz wziął cały tłuszcz, który był na wnętrznościach płat wątroby, obie nerki z tłuszczem na nich i spalił to Mojżesz na ołtarzu. Pozostałe części cielca, to jest jego skórę, jego mięso, jego nieczystości, spalił w ogniu na zewnątrz obozu, tak jak polecił Pan Mojżeszowi. A Aaron, który miał się zajmować problemem ludzkich grzechów, bo przecież na tym polegała między innymi służba kapłańska, że ludzie przychodzili obciążeni swoimi winami, przynosili ofiary i mieli składać te ofiary za grzech, a Aaron miał się tym właśnie zajmować. Najpierw sam potrzebował dostąpić przebaczenia swoich grzechów. Za każdym razem, gdy miał rozpoczynać służbę i sprawować ją ze względu na ludzi przychodzących, za każdym razem musiał najpierw złożyć ofiarę za swój grzech, za swój własny grzech. To jest bardzo ważna myśl, która się tutaj pojawia odnośnie służby tego człowieka. Bardzo ciekawą też i wymowną sprawą jest to, że zasadnicza część tej ofiary, mięso, skóra, odchody, to zostało spalone poza obozem. To jest bardzo wymowne, bo to nam podpowiada, wyjaśnia, dlaczego nasz Pan, jako Baranek Boży, gdy był składany w ofierze, to stało się to poza obozem. Albowiem ciała tych zwierząt, czytamy Hebrajczyków 13:11, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Ten szczegół przekonuje i wyjaśnia, że ofiara, którą złożył Syn Boży jako Baranek Boży, to była ofiara za grzech, bo inne ofiary nie były spalane poza obozem. Tylko ofiara za grzech była spalana poza obozem. I to nam mówi, że ta ofiara, którą złożył Pan Jezus, to ofiara za nasze grzechy. Chwała niech będzie naszemu Panu. Czego się uczymy tutaj z tej pierwszej ofiary? Otóż tego, że każdy, kto chce służyć Bogu, powinien w pierwszej kolejności dopełnić tego wymogu, że jego własny grzech, problem jego własnych grzechów został załatwiony przez ofiarę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Niestety mamy do czynienia ze zjawiskiem sprawowania służby Bożej przez osoby, które wzywając innych do nawrócenia, do porzucenia grzechów, do upamiętania się, sami ulegają różnym grzechom i z grzechem mają problem. Problem z własnym grzechem. Jak można sprawować tę służbę, doprowadzać innych do opamiętania? Jak można być użytym przez Boga w tej służbie, jeśli samemu się ulega grzechowi, jeśli samemu człowiek jest uwikłany w jakieś grzechy? Apostoł Paweł wydał świadectwo, że On dba o to, żeby tak nie było, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czytamy w 1 Koryntian 9:27. On to rozumiał, że służba wzywania innych do nawrócenia wymaga tego, żebym sam był nawrócony, głęboko nawrócony. Żeby tak się stało, to jak wiemy, trzeba pokornie uznać się za grzesznika przed Bogiem, dostąpić obmycia i usprawiedliwienia przez krew Baranka Bożego. I w ten sposób wejść w stan uświęcenia, czyli oddzielenia się od tego, co grzeszne, i przeznaczenia, poświęcenia się dla Boga. Jak śpiewamy w jednej z pieśni, ach, daremne i próżne Twe życie, jeśli miejsce zostawiasz grzechowi, przeto Panu się oddaj zupełnie, On żywi Cię, wzmocni, odnowi. Tak jak to śpiewamy w tej pieśni, tak każdy z nas powinien mieć tę świadomość, że jeśli chcemy być przez Boga używani, to problem naszej własnej grzeszności musi zostać rozwiązany. Druga ofiara, którą Mojżesz złożył w tym akcie wyświęcenia Aarona i jego synów, to ofiara, która mówi, że wszystko ma być na chwałę i uwielbienie Boga. Ofiara całopalna. 18 werset. Potem Mojżesz kazał podprowadzić barana ofiary całopalnej. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana, po czym złożyli go w ofierze. Jego krwią Mojżesz pokropił ołtarz dookoła. Barana pokrojono na części, po czym Mojżesz spalił jego głowę, inne części i łój. Po umyciu wnętrzności i kończyn wodą Mojżesz spalił całego barana na ołtarzu. Była to ofiara całopalna, na miłą woń, wdzięczny dar dla Pana, tak jak Pan polecił Mojżeszowi. Ofiara całopalna, wszystko miało spłonąć, by sprawić przyjemną woń Panu, by On poczuł przyjemność, by Jemu sprawić radość, zadowolenie. Chciałbym tutaj na marginesie podkreślić, bracia i siostry, jak dbano wtedy o te wszystkie szczegóły odnośnie służby Bożej. Jak to wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Chciałbym w ten sposób uczulić nas wszystkich, że my, którzy przystępujemy do Pana, my, którzy przychodzimy tutaj do zgromadzenia, my, którzy mówimy, że żyjemy przed obliczem Bożym, że Mu służymy, że mamy dbać o szczegóły. Kto powiedział, że w Nowym Przymierzu to można już nonszalancko, można już niedbale, można już... Bo co? Bo Bóg jest inny? Bo Bóg przestał być święty? Jest mniej ważny? Można się z Nim spoufalać? Można... Jak się zrobi, tak się zrobi. Jak się zdąży, to się zdąży. Jak się nie zdąży, to się nie zdąży. Jak się spóźni, to się spóźni. Jak się nie ubiorę, jak trzeba, to się nie ubiorę, jak trzeba. A wszystko jedno. Uważaj. Uważaj. Ponieważ Bóg jest święty. I tutaj widzimy tę pieczołowitość w podejściu do szczegółów. Nie zapalił tego od razu, wszystko naraz nie spalił. Widzicie, tutaj w pewnym porządku to wszystko się odbyło. A główna idea tego to jest to właśnie, żeby Bóg miał przyjemność, żeby On miał chwałę ze wszystkiego. I ta ofiara faktycznie odpowiednio nastrajała Aarona do służby. On miał chwycić tę ideę, że gdy będzie służył, gdy będzie składał ofiary Bogu, żeby dbać o to, aby Bóg miał przyjemność. Aby te ofiary były przyjęte, jak ofiara Abla, by Bogu to było przyjemne. To jest wielka myśl dla nas, bracia i siostry, dla ludzi Nowego Testamentu. Chodzi o to, że w naszej służbie Bogu musimy absolutnie nastawić się na to, aby On miał chwałę, całą chwałę z naszego życia i naszej służby. Nie może być tak, że służąc Bogu faktycznie jesteśmy nastawieni na osobiste przyjemności, osobisty prestiż, chwałę, jakieś profity, jakieś pochwały ludzkie i tak dalej, że to robimy właśnie, żeby osiągnąć coś dla siebie. Jakże możecie wierzyć, wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, powiedział Pan Jezus, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem, Jana 5,44. Nawet wierzyć naprawdę nie możecie, jeżeli macie takie nastawienie. Bo ten, kto chociaż trochę zrozumiał, kim jest Bóg, wie, że wszystko, co robi, ma służyć Jego chwale. Całkowicie Jego chwale. Żeby On miał upodobanie w tym, co robimy, w tym, co mówimy. Potrzeba, byśmy się tak nastawili, tak nastroili. Bóg nie przyzna się do służby, która ma na uwadze ludzką chwałę. Owszem, ludzie będą robić tę służbę, będą sprawować. Nawet będą sobie sami chwałę podkręcać. Będą się wzajemnie chwalić. Będą tam różne rzeczy robić, ale Bóg nie będzie przyznawał się do czegoś, z czego On nie będzie miał całej chwały, bo przecież mojej chwały nie oddam innemu, czytamy w Izajasza 48:11. On się nie zgodzi i nie poprze niczego, co nie przynosi Bogu chwały. Dlatego potrzebna jest nam postawa. Wszystko, co mówię i czynię, ma służyć chwale Bożej. Inaczej nie będziemy, ciągle nie będziemy we właściwym miejscu. A sami też nie będziemy usatysfakcjonowani, jeśli nie przestawimy się na chwałę Bogu i będziemy szukali swojej chwały, swojej przyjemności, jakiejś nagrody tutaj, to będziemy często rozczarowani. I ofiara trzecia. Jeszcze jesteście? Budzimy się. Hej! Budzimy się. Trzecia ofiara i trzecia bardzo ważna myśl. 22 werset. Mojżesz kazał podprowadzić drugiego barana. Był to baran ofiary wyświęcenia. I tym razem Aaron i jego synowie położyli na jego głowie swoje ręce. To oczywiście to jest akt, który jakby utożsamia osobę, za którą składa się ofiarę, z tą ofiarą. Rozumiecie? Położenie rąk oznacza, to jest moje, to ja to robię, to mnie dotyczy. I znowu oni położyli na głowie barana swoje ręce, gdy barana złożono w ofierze. Mojżesz wziął nieco z jego krwi i pomazał płatek prawego ucha Aarona, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Kazał też podejść synom Aarona. W ich przypadku również Mojżesz pomazał krwią każdemu z nich płatek prawego ucha, kciuk prawej ręki i wielki palec prawej nogi. Potem Mojżesz skropił krwią ołtarz dookoła. Następnie wziął tłuszcz części ogonowej, cały tłuszcz pokrywający wnętrzności, płat wątroby, obie nerki z tłuszczem na nim i prawą łopatkę. Z kosza prześniku zaś, stojącego przed Panem, wziął jedną przaśną bułkę, jeden bochenek chleba rozczynionego oliwą, jeden placek i ułożył je na tych kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce. Wszystko to położył na dłoniach Aarona oraz na dłoniach jego synów i kazał tym zakołysać przed Panem w ofierze kołysanej. Kiedy to już uczynili, Mojżesz odebrał to z ich dłoni i spalił na ołtarzu na ofierze całopalnej. Była to ofiara wyświęcenia na miłą woń, wdzięczny dar dla Pana. Potem Mojżesz wziął mostek i zakołysał nim przed Panem w ofierze kołysanej. Ta część barana ofiary wyświęcenia należała do Mojżesza, tak jak Pan polecił Mojżeszowi. Następnie Mojżesz wziął nieco oleju do namaszczania oraz nieco krwi, która była na ołtarzu i pokropił Aarona, jego szaty, a z nim jego synów oraz szaty jego synów. Tak Mojżesz wyświęcił Aarona, jego szaty, a z nim jego synów oraz ich szaty. Ofiara niesamowita, ofiara wyświęcenia, ale też w niektórych przekładach nazywana ofiarą upełnomocnienia albo ofiarą biesiadną. Bardzo interesująca ofiara, która dopełniała tego całego aktu przygotowania Aarona do służby. Zauważyliście tam, że było płatek prawego ucha, kciuk prawej dłoni, dużego palca wam nie pokażę. Co to znaczyło? To miało wielkie znaczenie, bo to znaczyło, że Aaron zawsze będzie słuchał Boga. Jego słowa będzie słuchał. Zawsze będzie posłuszny Słowu Bożemu. Prawa ręka. To znaczyło w tej ich symbolice, że jego czyny będą zawsze służyć Bogu. Że on będzie aktywny w służbie dla Boga. Że będzie po prostu wypełniał w sposób aktywny wolę Boga. A noga, prawa noga, była symbolem tego, że on będzie się poruszać, że on będzie się dobrze poruszać w służbie dla Boga, że będzie chętnie się poruszać w tej służbie. Że nie będzie tak jak Marta z nogą dzisiaj, dwie kule i jak tu teraz chodzić, tak trudno. I to w ogóle widzicie, że ona nawet w takim stanie się porusza, że przyjechała dzisiaj na nabożeństwo. Wspaniały przykład, świadectwo dobre. Nie? Przez to, że ten duży palec prawej nogi był pomazany krwią, to był znak, że sługa Boży, Aaron, będzie się uwijał, będzie chodził, będzie chętnie chodził w służbie Bożej, nie będzie ociężał, nie będzie wywalony na kanapie, że mu się nie chce, tylko że będzie chętny do wszelkiego dzieła Bożego. Obrzęd kołysania albo obracania, jak w innym przekładzie, gdy to te elementy ofiary trafiły do rąk Aarona, on miał dokonać obrzędu obracania. Interesujące w ogóle, bardzo pokazujące, że on jako ten człowiek z tą ofiarą związany, on się prezentuje Panu, on się przedstawia Panu, on się oddaje Panu. Powiedzielibyśmy z każdej strony, nie tylko fasada, nie tylko front, nie tylko tutaj moja buzia chrześcijańska, a z tyłu bagno, nie tylko na zewnątrz, ale i w środku. Nie tak jak faryzeusze, że na zewnątrz jak groby białutkie, a w środku nieczystość. Ofiara w ten sposób złożona. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, stąd w ogóle nazwa ofiary biesiadnej, ponieważ to jest jedna ofiara, której część przypadła też do spożycia z jednej strony Mojżeszowi, a z drugiej Aaronowi jego synu. Oni razem, jakbyśmy tam dalej jeszcze czytali, mieli wziąć elementy tej ofiary i spożywać tam właśnie w przybytku, mieli ją spożywać razem. Czyli społeczność, słuchajcie, społeczność razem w tej ofierze i składający ofiarę, i ten, za którego składa się ofiarę, są przy tej jednej ofierze, karmią się tą ofiarą. I ta ofiara przypieczętowywała wyświęcenie Aarona i jego synów do służby. Czego się z tej ofiary uczy? Otóż tego, że uświęcenie i zadedykowanie wszystkiego chwale Bożej to jeszcze nie wszystko, jeśli chcemy być używani przez Boga. Trzeba nam wejść w stałą społeczność z Bogiem i mieć na bieżąco Jego kierownictwo. Stąd to właśnie, jak tutaj żeśmy powiedzieli, to jest ofiara biesiadna, też ofiara upełnomocnienia, dopełnienie, upełnomocnienie powołania, jakie Aaron otrzymał. I my dzisiaj w jaki sposób wchodzimy w tę społeczność z Bogiem? Nie tylko, że wyznaliśmy Mu nasze grzechy, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów i postanowiliśmy, że wszystko, co będziemy robić, będzie służyć chwale Bożej. To za mało. Potrzeba, i jeszcze by tak było, trzeba mieć kontakt z tym, któremu chcemy służyć i któremu chcemy sprawiać przyjemność. Nie możemy na odległość wiedzieć, co Bogu sprawia przyjemność, co będzie Mu dla Niego miłe. Potrzebna jest społeczność. I my w tę społeczność z Bogiem wchodzimy przez Ducha Świętego, bracia i siostry. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu, który sam mieszkuje w nas, który nas prowadzi. My się dowiadujemy, my na bieżąco wiemy, jaka jest wola Boża, co mamy robić, co jest przyjemne Bogu, co jest miłe Bogu. Przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego też nasza służba jest uprawomocniona, upełnomocniona. Poczytamy na przykład 2 Koryntian 1:21. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. I to właśnie Duch Święty nas oświeca, objawia, co, jak, co miłe jest w oczach Bożych. Jest pełnomocnictwem też do sprawowania służby Bożej. Jasne jest to, co próbuję wam powiedzieć dzisiaj? Podobnie jak wcześniej Aaron, tak my dzisiaj jesteśmy lub powinniśmy być zaangażowani w służbę Bogu. Ale chciałbym powiedzieć coś więcej. To, co my dzisiaj możemy dla Boga, próbujemy dla Boga robić, dla Jego chwały, to jest dopiero preludium, to jest taka część wstępna, bowiem służba Bogu to jest coś, co dopiero jest przed nami, co dotyczy Królestwa Bożego, dotyczy wieczności. My często się skupiamy i myślimy o służbie Bożej tylko tutaj, że my tutaj mamy służyć. A potem co? Niektórzy nawet chrześcijanie się martwią, co ja w niebie będę robił? A, co, tylko śpiewać pieśni będziemy, na chmurce będziemy siedzieli, psalmy będziemy śpiewali. No i w ogóle to ja tak jakoś po złotych ulicach będziemy chodzili, jeszcze ktoś mówi, ja nie lubię złota. No, co w ogóle? Otóż chcę wam dzisiaj powiedzieć, bracia i siostry, że to, co nas czeka za bramą, jak wejdziemy tam do środka, to służba Bogu, pełna służba Bogu. Wspaniała służba Bogu, jeżeli dzisiaj dopełnimy tych warunków, o których mówimy, czyli pojednanie z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa, poświęcenie się Jemu, nastawienie się, że wszystko ma służyć chwale Bożej. Już dzisiaj musimy się do tego nastroić. Już dzisiaj wejść w społeczność z Bogiem i te osoby On weźmie do służby w Królestwie Bożym forever and ever and ever. Inaczej nie będzie służby. Wtedy może będziesz siedział na chmurce rzeczywiście i nie będziesz wiedział, co z sobą zrobić. Objawienie świętego Jana 22:3-4 mówi tak o tym, co nas czeka. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka. Czujecie to? Widzicie to oczami wyobraźni? A słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Czujecie to? Służyć Bogu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi w Królestwie Bożym, to będzie najbardziej fantastyczne zajęcie, jakie może nam się przytrafić. Służyć Jemu. Niektórzy mówią, On już nas nie nazywa sługami, On nas nazwał przyjaciółmi, że będziemy przy stole siedzieć tylko z Jezusem i pić i jeść cały czas. Jezus nie jest taki, żeby siedział cały czas przy stole i jadł i pił. On będzie tworzył, On może będzie tworzył nowe światy, On będzie tworzył nową rzeczywistość, jak będzie nowa ziemia, nowe niebo, a kto wie, czy 5 jeszcze nowych nie będzie chciał stworzyć. A Jego słudzy, ci wyświęceni, ci, którzy dzisiaj dopełnią tych wymogów, które On nam objawia, dzisiaj poprzez te ofiary, które były złożone za Aarona, zanim on mógł rozpocząć służbę. Dzisiaj na tym przykładzie widzimy, że są pewne warunki, które trzeba dopełnić, bo jeśli tego nie dopełnimy, to nie będzie służby. To on nie weźmie do służby kogoś takiego. Więc jeszcze raz, co jest kwalifikacją warunkującą nasz udział w służbie? Już tutaj na ziemi, ale na ziemi to my jeszcze za wiele nie posłużymy, bo my jeszcze się szarpiemy z różnymi sprawami, z problemem grzechu i tak dalej. Ja bym chciał was dzisiaj przekierować, przedstawić, że ta zasadnicza służba, do której się przygotowujemy, której Bóg chce od nas, to wieczność. To życie z Nim na wieki wieków. Tu jest ten czas przygotowania, to jest ten czas, kiedy mamy dopełnić tych warunków, czyli stan osobistego uświęcenia. Grzech musi być usunięty. Osobiste uświęcenie jest pierwszy warunek, ofiara przebłagalna. Drugi warunek, wszystko na chwałę i uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ofiara całopalna. Wszystko spala się, całe nasze to życie doczesne ma się spalić w ofierze dla Niego, żeby On miał przyjemną wolę. I ofiara trzecia, czyli całkowite oddanie się Bogu i społeczności. Trzeba tego dopełnić. Jeśli chcemy być sługami Bożymi, jak Aaron, sprawować w imieniu Bożym służbę, to trzeba nam tego dopełnić. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. To jest wezwanie, które wpisuje się w to, co żeśmy dzisiaj widzieli u Aarona przy jej wyświęcaniu go do służby. Pozwólcie, że zakończę nasze rozważanie doksologią z Pisma Świętego, objawienie Jana 1, 5 werset i 6. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas królestwem i kapłanami Boga. Może jeszcze nie rozumiemy, co to znaczy być kapłanem Boga, ale troszkę powinno nam to dzisiaj zajaśnić na przykładzie Aarona. Uczynił nas królestwem i kapłanami Boga swojego Ojca i Jemu niech będzie chwała. Do Niego niech należy moc na wieki. Amen. Powstańmy. Czas, żebyśmy się modlili, ale zanim będziemy się modlić, zaśpiewajmy pieśń. Pieśń, która nas prowadzi w tę modlitwę. Ona już sama jest modlitwą. Rozpal me serce, Panie mój. Składam w ofierze je. Nie daj, bym gdzieś zatrzymał się lub zawód ci sprawić mógł. Weź mnie i wszystko to, co mam. Te trzy ofiary obrazujące stan duszy przed Bogiem, które są spełnieniem warunków przystąpienia do służby, one się i w tej pieśni tutaj spotykają. Niech się spotkają w naszym sercu, w naszych myślach przed Bogiem, abyśmy dopełnili tego, co trzeba dopełnić, aby On nas używał, aby miał chwałę z naszego życia. A my wieczne szczęście w Królestwie Bożym.
Gdzieś zatrzymał.
Zapraszam serdecznie też na balkon, tam będziemy mogli cieszyć się społecznością i kawą.